Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dzień dobry. Pewnie często słyszycie Państwo takie zachwyty rodziców, że moje dziecko jest takie samodzielne, już robi to czy tamto, tyle umie. No cóż, niewątpliwie to jest bardzo ważna i przydatna w życiu cecha, zwłaszcza, że coraz więcej mówi się o tak zwanym pokoleniu gniazdowników, czyli takich młodych dorosłych między 23 a 35 rokiem życia, którzy to wciąż mieszkają z rodzicami i często żyją na ich koszt, no i raczej nie można o nich powiedzieć, że są samodzielni. Eksperci zresztą zwracają uwagę, że tych tak zwanych gniazdowników jest w Polsce coraz więcej. Zresztą to jest podobno problem całej Europy. Czy to efekt tego, że dziś rodzice wyręczają swoje dzieci prawie we wszystkim, zaczynając na przykład od kupowania butów na rzepy, żeby się nie męczyły ze sznurowkami? No i na dowożeniu, na wszystkie zajęcia. Jeśli tak, to trzeba o tym mówić, może trzeba to zmienić. Warto wiedzieć, co robić, czego nie robić, jak uczyć samodzielności od małego. I o tym będziemy dziś rozmawiać w zacnym gronie ekspertów w studiu pedagog Montessori Agnieszka Dzierka z przedszkola samorządowego nr 36 w Białymstoku, prezes fundacji Kto mi dał skrzydła.
Dzień dobry.
I psycholog dr Andrzej Dakowicz z Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.
Dzień dobry, witam Państwa.
No to zaczynamy.
Akademia Życia.
Tak jak wspomniałam, samodzielność to jest bardzo ważny cel, do którego dążymy w takich codziennych naszych rodzicielskich zmaganiach. Ale może zanim zaczniemy rozmawiać o tym, jak uczyć dziecko tej samodzielności, a może nie uczyć, może ono samo się powinno uczyć, no to jak rozumieć w ogóle tę samodzielność? Co się kryje pod tym pojęciem?
A więc jeśli chodzi o samodzielność, tak jak pani redaktor wspomniała, zaczynamy od maleńkości, już nam dziecko pokazuje pewne tutaj symptomy i zachowania, ponieważ ono wykazuje taką gotowość i chęć, żeby być właśnie samodzielnym, tak?
Mówi ja sam.
Ja chcę zrobić to sam. To jest bardzo ważne w rozwoju dziecka. To jest taki tak naprawdę punkt wyjścia, od którego zaczynamy, przyglądając się dzieciom. My w pedagogice Montessori jeszcze mówimy o drugim aspekcie samodzielności, bo nie tylko mówimy o czynnościach higienicznych, o tym, co związane jest z jedzeniem przy okazji spożywania posiłków, o samodzielności w takim codziennym życiu, co nam pomaga, tak, czyli higiena, toaleta, jedzenie, ubieranie się, ale również mówimy o samodzielności myślenia i działania. Poprzez takie właśnie czynności związane z życiem codziennym, dawanie dziecku pewnego rodzaju kawałka świata, tak, dawanie tego, co, z czym my dorośli też mamy na co dzień do czynienia, tak, bo to są rzeczy związane właśnie z czynnościami przy okazji posiłków, z czynnościami przy okazji, gdy zachowujemy toaletę, z czynnościami ubierania się, to chcemy przygotować dziecko, żeby samodzielnie myślało i działało. I to są bardzo ważne takie pierwsze kroki, które w maleńkości już zaczynamy, po to, żeby ta wewnętrzna motywacja, wewnętrzna aktywność od początku się budowała w nas.
Ale rozumiem, że to jest taka naturalna potrzeba dziecka podejmowania takich samodzielnych działań. Chociaż nam dorosłym wydaje się, że nie, że my musimy nad wszystkim czuwać, że ono nie jest gotowe, zresztą nigdy nie jest gotowe w mniemaniu niektórych rodziców. To jest ta naturalna cecha, z którą rodzi się dziecko. No to dlaczego my dorośli, bo tak chyba jest i na to też eksperci zwracają uwagę, nie pozwalamy dzieciom dzisiaj, szczególnie dzisiaj na tę samodzielność. No bo to jest zjawisko dość powszechne. Karmimy, kiedy je za wolno, ubieramy, żeby było szybciej, sprzątamy, no bo któż zrobi to lepiej niż my, odrabiamy lekcje, no bo dziecku nie idzie. Dlaczego my to robimy? Z pośpiechu, niecierpliwości, braku zaufania do dzieci?
Pewnie zależy to od wielu czynników, ale tak jak pani redaktor wspomniała, samodzielność jest częścią sfery psychicznej człowieka. Ta z kolei zależy głównie od czterech takich podstawowych czynników. Pierwszy to jest przekaz genetyczny. I wraz z poczęciem układ nerwowy skłania ku temu, żeby człowiek był bardziej introwertywny albo ekstrawertywny, bardziej stabilny lub niestabilny. To jest pewna cecha, która charakteryzuje człowieka. Za tym kryje się w dużej mierze barwa temperamentu. Drugim czynnikiem jest wychowanie. I rodzice, mówiąc najkrócej, wzmacniają to, co jest pożądane i próbują wygasić to, co nie jest pożądane.
W ich mniemaniu.
Oczywiście, to jest ich ocena według ich kryteriów. Trzeci czynnik to jest środowisko, w którym się żyje. Tutaj najbardziej, że tak powiem, istotnym środowiskiem jest to społeczne, które w wąskim znaczeniu odnosi się do rodziny, która daje pewne wzory i albo wzmacnia, albo osłabia pewne zachowania. I czynnik czwarty, który włącza się najpóźniej, to jest okres adolescencji, to jest samowychowanie. Tutaj pojawia się refleksja na temat sensu życia, wyboru drogi w życiu, co jest ważne, co nieważne. I za tym też kryje się tendencja do tego, żeby podjąć pracę nad sobą. I gdyby zwrócić uwagę na czynnik wychowania, to proszę zobaczyć w tym przypadku, co jest ważne. Pani redaktor wspomniała, że rodzice wybierają buty na rzepy czy nie na rzepy, żeby
przecież
pomóc.
Nikt nie będzie czekał, żeby dziecko tak. 5 minut buty wiązało.
Myślę, że ten element wpływu pozytywnego albo negatywnego sięga jeszcze wcześniejszego okresu.
Kiedy jeszcze butów na rzepy nie było.
Tak, ale kiedy dziecko zaczyna się bawić w ogóle, chodzi o etap rozwojowy. I proszę zobaczyć, dziecko na przykład układa wieżę z klocków i ma tam swoje koncepcje, które realizuje, raz mu to wyjdzie lepiej, raz gorzej. Po zabawie nierzadko jest zapraszane na jedzenie do kuchni, na przykład na obiad. I w tym przypadku nierzadko rodzice co robią? Zostawiają dziecko, jeżeli chodzi o kwestię porządkowania tych klocków, bo trzeba szybko zjeść obiad, a później zająć się innymi rzeczami. Więc nie zwracają uwagi na to, że na przykład sprzątanie, układanie jest częścią funkcjonowania dziecka na tym etapie, na jakim jest. I ono wtedy nie uczy się tego, żeby dbać o porządek wokół siebie.
I potem się dziwią, że w pokoju nastolatków jest wieczny bałagan.
Później jest trudniej wymagać, żeby był porządek. Dlatego można powiedzieć, że roztropni rodzice włączają do zabawy najpierw etap rozkładania klocków, później jest właściwa zabawa, później końcem zabawy jest układanie klocków na miejsce. I dziecko czego się uczy? Tego, że jego funkcjonowanie ma pewien plan, który jest realizowany w praktyce i później to przenosi jako pewien schemat, który jest powielany na dalszych etapach jego rozwoju. I mówiąc tak najkrócej, jeżeli powiedzmy taka dziewczynka albo chłopiec idzie do akademika, tam, żeby zamieszkać, podjąć studia, to pytanie, czy w momencie, kiedy rodzice nie wymagali dbania o porządek, będzie dbał o porządek na przykład w swoim pokoju, kiedy mieszka z koleżanką czy kolegą.
A potem w domu z mężem czy żoną.
No dokładnie, bo to się przenosi.
A takie kłótnie o porządek często bywają powodem rozwodów aż, niestety.
Dokładnie, no jest ktoś w otoczeniu, kto za mnie zrobi porządek. Natomiast ja korzystam z tego, co jest tak, jak chcę. A to, proszę zobaczyć, przekłada się na to, że jak w tym akademiku zostaniemy, to w pierwszym przypadku, kiedy dba się o porządek, jak chce się wypić herbatę, to sięga się po czystą szklankę, która jest sucha, czeka na zalanie wrzątkiem i z przyjemnością się pije. A w drugim przypadku, co się robi? Wydobywa się gdzieś spod stosu brudnych naczyń filiżankę czy szklankę, która jest brudna, którą trzeba umyć, osuszyć, dopiero wtedy zrobić herbatę. I odchodzi ochota na picie. A też stosunek do kolegi, koleżanki nie jest najlepszy.
To zatem jak nauczyć dziecko samodzielności?
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Może to wcale nie trzeba uczyć, tylko po prostu dać swobodę działania i dziecko samo przyswoi w swoim czasie, co trzeba, bo może dziecko samo na to wpadnie jednak. Zastanawiam się, czy to jest dobre słowo. Jak nauczyć dziecko samodzielności? Może jak mu nie przeszkadzać podejmować próby samodzielnego działania? Nie wiem, powiedzcie państwo, jak
jest. Jak najbardziej musimy dać przestrzeń. Tak naprawdę my tutaj decydujemy, tak? Czy dajemy tą przestrzeń, dajemy możliwość, czy jednak nie? I w nawiązaniu do tego, co pan doktor powiedział, my w pedagogice mówimy, że właśnie są fazy pewne rozwojowe. Jest też wrażliwa faza. Już maleńkie dziecko we wczesnym dzieciństwie pokazuje też fazę i wrażliwość na porządkowanie. Szczególnie w wieku przedszkolnym też ta faza przychodzi, ona się uwypukla bardzo wyraźnie. Po czym to rozpoznajemy? My w przedszkolu na przykład obserwujemy oto takie sytuacje, gdy pani, która zajmuje się porządkowaniem właśnie sali, podejmuje czynności porządkowe, właśnie zamiata, wyciera. Dzieci błyskawicznie chcą naśladować takie czynności. Dużo pracujemy z piaskiem, z wodą, z naczyniami szklanymi. I co się oto dzieje? Gdy pojawia się woda, ruszają z mopami, ze ściereczkami, wycierają. My dajemy przestrzeń do tego, żeby one się z tym mierzyły i to one za to odpowiadają, tak? Uczymy tym samym odpowiedzialności. Dając tą przestrzeń dzieciom, włączając je w te czynności, włączając w czynności porządkowania, o ile je zauważymy, tak?
No ale a potem przychodzi dziecko do domu i mama wszystko za nie robi, ale my jeszcze nie odpowiedzieli mi państwo na to pytanie. Mhm. Dlaczego właśnie, skąd w nas się teraz bierze ta potrzeba wyręczania dzieci we wszystkim? Bo oczywiście producenci wymyślili buty na rzepy, już przepraszam, że się tych butów tak ciągle czepiam, ale to jest taki dobry przykład. Bo pamiętam, że sznurowanie butów nie było łatwe.
A propos rzepów, jest okres, gdy jesteśmy w okresie wczesnego dzieciństwa i kiedy dziecko już podejmuje próby wkładania i zdejmowania but na rzepy jak najbardziej. To będzie bardzo duża pomoc w rozwoju. Ale później musimy obserwować, tak, no bo nie zatrzymujmy się właśnie na tych rzepach. Przychodzi moment, że ono musi dostać sznurówki, nauczyć się wiązać.
Ale
prawda?
Teraz nie trzeba wiązać, bo są zameczki z boku.
Możemy tak pociągnąć, prawda,
tak, ale to okresu, przykład. Jest oczywiście, to tak, jest przykład, bo teraz rzeczywiście nikt sobie nie zawraca głowy sznurowaniem. Ale dlaczego rodzice tak wyręczają i tak robią to w trosce o dobro dziecka, czy żeby było szybciej, bo życie jest szybsze?
No pewnie te dwa czynniki są tutaj decydujące. Spieszymy się, tempo życia, pośpiech, wrzucamy dziecko do przedszkola, musimy załatwić to szybko, spieszymy się do pracy, tak? Z tym, że uświadomienie sobie tego faktu, że nie sprzyja to rozwojowi, tak? Jaki sygnał wysyłamy dzieciom, zabierając właśnie mu tą przestrzeń, że jest ten brak zaufania, że nie uczymy ich odpowiedzialności za to, co robi dziecko, tak? Nie doskonalimy tej czynności też, tak? Nie mamy takiej możliwości ćwiczenia tych czynności związanych z życiem codziennym. I to jest w każdym aspekcie. Czy to jest ubieranie, czy to jest spożywanie posiłku, bo przecież karmimy dzieci, prawda? A dziecko musi się mierzyć, musi nauczyć się używać łyżki, nauczyć się używać widelca, potem uczy się korzystać z widelca i z noża i to jest pewien etap, tak? A co się dzieje, gdy my to zabieramy? Dlaczego my w przedszkolach Montessori już od maleńka kości, nawet już w żłobkach również, pozwalamy wlać wodę do kubka. Dajemy szkło, dajemy naturalne rzeczy, z których korzystamy w domu. No bo właśnie to jest nauka samodzielności, ale jaki jest sygnał dla dziecka, że my ufamy dziecku, tak? Że my dajemy właśnie ten kawałek świata, z którym ono może się zmierzyć i potem ja wiem, ja umiem, ja potrafię. Budujemy wewnętrzną motywację, budujemy siłę i przechodzimy do następnego etapu. A tak, niestety, ta przestrzeń jest zabrana.
A rodzice nie dają szkła, bo dziecko się skaleczy i nie pozwalają razem na przykład piec ciasta, bo rozsypie dziecko mąkę i w ogóle się pobrudzi. Dopiero posprzątana podłoga, czy tam meble jeszcze dziecko zarysuje jakimś nożem. No tak chyba jest.
Myślę, że jest bardzo ważne to, co pani powiedziała. My żyjemy w kulturze, gdzie bardzo ceniony jest sukces, taki no, namacalny, że ja potrafię coś i to jest wymierne. I nierzadko rodzice oceniają to, co robi dziecko pod kątem tego, czy to jest dobrze zrobione, czy nie. I oczekują, że to będzie dobrze zrobione, bo jak nie ma przesłanek, że będzie dobrze, to ja za ciebie zrobię. I proszę zobaczyć, że w tym przypadku to, co pani powiedziała, nie daje się, że tak powiem, dziecku możliwości doświadczenia próby zmierzenia się z wykonaniem zadania, które jest trudne. Mówiąc jeszcze krócej, nie daje się możliwości przeżycia porażki, popełnienia błędu. To jest bardzo ważne. Jak pojawia się porażka, błąd, to informacja jest zwrotna jaka? Ja się do tego nie nadaję, ja tego nie potrafię, a więc nie będę się za to zabierała. A proszę zobaczyć, porażka jest sygnałem, że podjąłem się zadania, nie wyszło, ale to nie jest dramat. po prostu z jakiegoś powodu nie wyszło, więc powinienem zapytać siebie, tutaj rodzice pełnią bardzo ważną rolę, czy pomogą dotrzeć do źródeł, żeby na przyszłość w tym obszarze dokonać na tyle modyfikacji, żeby osiągnąć sukces. I tutaj ważne jest to, żeby nie tyle oceniać sukces, co chęć podjęcia wysiłku w tym kierunku, żeby cel osiągnąć. Nawet bardzo proste zdanie ze strony mamy czy taty: słuchaj, widzę, że nie zrobiłeś tego, ale jestem dumny z ciebie, że podjąłeś się tego i że tyle rzeczy zrobiłeś, żeby jednak do tego dojść. Jestem przekonany, że w przyszłości to zostanie osiągnięte. Ja myślę, że jeszcze głębiej u podłoża leży to, że my, myślę, rodzice, dorośli, sami przed sobą nie jesteśmy w stanie przyznać się do porażki. Dlatego to się przekłada.
I nie lubimy ponosić, tak. nie radzimy sobie z porażkami, no ale tak. Spróbowałam to teraz zwizualizować, to wróćmy do tej scenki z kuchni, bo wszystko zaczyna się w tym dzieciństwie, bo jak od małego może nie uczyć samodzielności, ale nie przeszkadzać w tej nauce. Wyobraziłam sobie taką sytuację, kiedy dziecko na przykład coś przelewa ze szklanki do szklanki i nagle rozlewa tę wodę, powiedzmy. I mama mówi, no co ty rozlewasz, zabierasz szklankę, uciekaj mi tu z tej kuchni, porozlewałaś, teraz muszę sprzątać. A z tego, co pan doktor mówi, należałoby powiedzieć, nie udało się teraz, spróbuj jeszcze raz, za którymś razem się uda. Tak, rozumiem?
Dokładnie tak, to jest bardzo zbieżne, o czym tutaj rozmawiamy. Mało tego, dajemy ściereczkę, dziecko wyciera. Jeżeli
tak,
pracujemy,
jeszcze raz.
Oczywiście, po prostu samo przelewanie z naczynia do naczynia, prawda? Tu używanie szkła, przenoszenie naczyń. Przecież jeżeli podajemy obiad, nosimy różne, tak? Przedmioty właśnie związane z posiłkami, czy naczynia, tak? Dokładnie, czy w kuchni pracujemy. Jeżeli włączamy dziecko, jak najbardziej włączamy, ono używa tych przedmiotów, które używa mama. Może w zmniejszonym formacie teraz bardzo fajnie to funkcjonuje. Już mamy takie materiały. Niemniej jednak są to rzeczywiste rzeczy z domu. I to samo my mamy w przedszkolu, jest przeniesienie tej oto sytuacji. Używamy tego samego, co w domu. Dając dziecku naczynie szklane, dając dzbanuszek, którym ma się posługiwać, z którym idzie do łazienki, bo potrzebujemy wodę, dajemy mu bardzo dużą moc, dajemy mu wiarę, dajemy mu ufność. Ty potrafisz się tym zaopiekować, ty dobrze to potraktujesz, ty za chwileczkę przyniesiesz wodę i będziesz tak z tym pracował, że właśnie nie będzie się ta woda lała, dlatego też ćwiczymy z tymi materiałami, tak? Później, jeżeli nawet się coś stanie, wyleje się woda, wysypie się piasek, coś się zadzieje, ty za to odpowiadasz, ty to posprzątasz. Mało tego, bardzo fajna sugestia o błędzie. W pedagogice Montessori mówimy mój przyjaciel błąd, bo my lubimy te błędy, bo my wiemy, że wtedy dziecko się uczy. Nawet jak się to szkło potłucze, nawet jak ta woda się rozleje, to jest okazja do uczenia się. Aha, no to powinienem być uważniejszy, powinienem być ostrożniejszy. Ja się w ten sposób uczę, tak? Ja uczę się właśnie ostrożności, uważności, takiej troski też o miejsce, w którym jestem, o odpowiedzialności za miejsce, w którym jestem, za to, co robię. I potem oto z takich prostych czynności dnia codziennego, tak? Dobrze jakby wewnętrznie zbudowana osoba, mająca tą siłę w sobie, tak? To poczucie wartości, ja umiem, chcę, potrafię, przechodzi do innych, wyższych poziomów, bo właśnie przekłada się to na naukę chociażby, tak? Chcę coś poznawać, chcę się uczyć, chcę coś innego, coś zrobić na rzecz innych też, tak? I tak dalej, i tak dalej. No budujemy tak, w ten sposób tą silną osobowość.
W dorosłym życiu. A zaczyna się od tej szklaneczki z wodą.
Akademia Życia.
Jestem przekonana, że rodzice, większość rodziców, zdecydowana większość, myślę, że się nie oburzą, nie zdaje sobie sprawy, jak ważne jest właśnie pozwolenie dziecku na to rozlanie wody, zbicie szklanki i tak dalej. Ale pytanie do państwa, czy to dziecko właśnie teraz karmione łyżeczką w nieskończoność, ubieranie wbrew woli, wyręczane we wszystkim, musi wyrosnąć potem na takiego niesamodzielnego gniazdownika, czy takiego, jakim mnie, Panie Boże, stworzyłeś, takim mnie masz?
To byłoby zbyt smutne, gdybyśmy stwierdzili.
No mam nadzieję, że tak nie jest.
Że tak
jednak.
Jest. To, co powiedziałem na początku, Czwartym czynnikiem naszego rozwoju jest praca nad sobą, samorozwój, okres adolescencji, 12 lat plus minus. Pojawia się refleksja na temat tego, jakie są skutki mojego działania, moich poczynań, które
na szczęście
podejmuję. Tak. I w tym momencie istnieje szansa, aby zacząć po pierwsze dostrzegać pewne elementy swoich działań i jak one też wpływają na innych. I tutaj grupa rówieśnicza, przyjaciel, osoba bliska, jeżeli rodzina takiej roli nie pełni, może być takim zwierciadłem, w którym ja przyglądam się sobie i dostrzegam elementy, które mogę modyfikować, które mogę zmieniać. W psychologii osobowość określa się najogólniej jako coś, co jest w nas, co sprawia, że tak, a nie inaczej myślimy, przeżywamy i zachowujemy się. I tutaj nierzadko podkreśla się kryteria dojrzałej osobowości. Tutaj oczywiście nie mamy czasu, żeby w te meandry wchodzić. Ale mówiąc najkrócej, dojrzała osobowość to nie jest stan statyczny, do którego się dochodzi, stwierdza, jestem dojrzała, dojrzały i teraz już odcinam kupony na resztę życia. Tylko to jest taka nieustanna tendencja do tego, żeby przekraczać samego siebie. Nie w sensie neurotycznym, że dzisiaj jest źle, muszę coś zrobić, bo jak tego nie zrobię, to świat się rozwali, nie mam poczucia stabilności. Tutaj bardziej chodzi o to, aby każdego dnia stawać się lepszą wersją samego siebie. Czyli dostrzegam pewne rzeczy, no jak są niemiłe, to nie jest fajne doznanie, ale to jest o tyle ciekawe, że wtedy jest to ten moment, kiedy widzę, że jest coś, no, co mogę podjąć jako wyzwanie w swoim życiu. Mogę być na przykład osobą, która w kontaktach z innymi ma zbyt wysokie pogotowie werbalne. Jak kogoś spotykam, to atakuje słowami.
Jak to pan doktor powiedział?
Pogotowie werbalne.
No naprawdę.
Atakuję, opowiadam, tematy narzucam i na koniec mówię, cześć, fajnie się z tobą rozmawiało.
Dobre.
A o drugiej stronie niczego nie wiem, bo ona nawet nie jest w stanie przebić się przez potok słów, które wylewam. Jeżeli ktoś powie, słuchaj, a czy ty w ogóle zainteresowałeś się, w jakim ja jestem stanie? I wtedy taka osoba pomyśli, no rzeczywiście nie zapytałem, nie pomyślałem, tylko zacząłem opowiadać o swoich rzeczach, tak, które gdzieś tam we mnie siedzą. I czego mogę się zacząć uczyć? Że w życiu, w relacji interpersonalnej, ważne jest to, żeby posłuchać tego, co ma do powiedzenia drugi człowiek. Proszę zobaczyć, nawet w układzie anatomicznym układ jest taki, że my do słuchania mamy parę uszu, a do mówienia jeden narząd, czyli stosunek 2:1. I jeżeli to zauważam i zaczynam słuchać, to wtedy zmierzam ku temu, żeby być lepszym rozmówcą w dialogu.
A bardzo optymistyczne jest również to, że dzieci są bardzo inteligentne i walczą o swoje. I nie wszystkie dadzą sobie zabić ten instynkt do samodzielności, do podejmowania prób. Tylko tak, jakie z tego przesłanie do rodziców? Rodzice, postarajcie się chociaż nie przeszkadzać, prawda? Chociaż nie przeszkadzać.
Jak najbardziej wyzwalamy ten moment. Już teraz.
Już teraz. Pamiętajmy. I mój przyjaciel błąd. To jest hasło na dziś. Mam nadzieję, że nasi goście zachęcili dziś Państwa do tego, żeby nie uczyć dzieci solidarności, ale samodzielności. Solidarność też by się przydała, ale przynajmniej nie przeszkadzać w tych naturalnych instynktach. Pedagog Montessori Agnieszka Dzierka z Przedszkola Samorządowego nr 36, prezes Fundacji Kto mi dał skrzydła i psycholog dr Andrzej Dakowicz z Wydziału Nauki i Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku byli dziś naszymi gośćmi.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie cenne rady i przypomnę, że ta audycja do odsłuchania także na radiobiałystok.pl, a kolejna Akademia Życia za tydzień. Już teraz zapraszam Iza Serafin. Do usłyszenia.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.